Jak zazwyczaj, jak prawie codziennie o tej godzinie rozmawiamy z generałem, generał Bogusław Samol, Akademia Sztuki Wojennej, dyrektor Instytutu Strategii, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To okiem generała, co warto zobaczyć w czasie, w ciągu tych ostatnich 24 godzin, co się zdarzyło istotnego w czasie wojny Rosji z Ukrainą?
Panie redaktorze, szanowni państwo, chcąc podsumować wczorajszy dzień, trzeba znać szczegóły lokalnych walk, ale mi się wydaje, że trzeba zwrócić uwagę na to, że Putin przygotowuje się na długą wojnę na Ukrainie i nie rezygnuje ze swoich głównych celów politycznych, a więc w moim opinii dalej to, co kiedyś zapowiadał, całkowitego podporządkowania sobie tego kraju. I biorąc pod uwagę to, co pan w tej chwili powiedział, czy zadając mi pytanie, uważam, że krótkoterminowymi celami wojennymi Rosji jest okrążenie sił ukraińskich w Donbasie, tam gdzie dzisiaj i przez ostatnie dni, chyba przez ostatnie ponad dwa tygodnie toczą się ciężkie boje, a więc utrzymanie tak zwanego okrążenie sił ukraińskich w Donbasie i prawdopodobnie ich rozbicie, utrzymanie tak zwanego mostu lądowego, czyli terytorium, które łączy Donbas z Krymem, utrzymanie Chersonia, który stwarza warunki do prowadzenia działań ofensywnych w kierunku zachodnim, a więc utworzenie podobnego mostu, który by połączył Krym z Naddniestrzem w Mołdawii. Zwłaszcza, że w ostatnich dniach, w zeszłym tygodniu bodajże, były różnego rodzaju prowokacje w Naddniestrzu. Nawet tutaj starano się wmieszać w te prowokacje w stronę polską, pozorując przemieszczenie się rzekomych terrorystów na pojazdach z znakami polskimi. I to się nie udaje Rosjanom osiągnąć tych celów. I biorąc pod uwagę postępy działań rosyjskich wojsk, nie widzę możliwości stworzenia przez Rosjan mostu lądowego między Chersoniem a Naddniestrzem. Analizując przebieg starć między Ukraińcami i Rosjanami w Donbasie i ich rezultaty, przypuszczam, że Rosjanom prawdopodobnie nie uda się w ciągu najbliższych dni, tygodni nawet osiągnąć kontroli nad całym terytorium obwodu ługańskiego i donieckiego, o które w tej chwili się toczą ciężkie boje. W związku z tym dalej przypuszczam, że ten konflikt będzie się toczył jeszcze bardzo długi czas.
Czyli w gruncie rzeczy strategia rosyjska na zamęczenie wojsk ukraińskich.
Szanowni państwo, na to wygląda, że Rosjanie starają się za wszelką cenę wyczerpać możliwości Ukrainy i tym samym rozbić wojska ukraińskie i osiągnąć cele strategiczne, a zatem cel polityczny, jakim jest podporządkowanie całej Ukrainy. W związku z tym też chciałbym tutaj powiedzieć w nawiązaniu tego pytania, panie redaktorze. Prawdopodobnie Putin uważa, że Rosja jest w stanie dłużej wytrzymać niedogodności związane z tą wojną i chyba ma nadzieję, że stanowczość Zachodu, a szczególnie w części krajów zachodniej Europy, ale nie tylko, również w Afryce i tutaj tak jak na przykład mam na myśli Egipt, że osłabnie ta stanowczość Zachodu w sytuacji rosnącej inflacji i niedoboru zboża w części Azji i Afryki, a szczególnie tutaj na tym kierunku Egiptu, gdzie eksport zboża z Rosji i Ukrainy do tych krajów utrzymywał dobry poziom, jeżeli chodzi o wyżywienie ludności w tych państwach. I tutaj chciałbym jedną rzecz jeszcze przypomnieć, bo na początku naszych spotkań, ale też nie tylko z mojej strony, ale również ze strony różnych osób wypowiadających się na temat strategii Gerasimowa. Chciałbym przypomnieć, że Gerasimow podczas swoich wystąpień w Akademii Nauk Wojennych podkreślał konieczność gromadzenia, więc tworzenia zapasów uzbrojenia i środków materiałowych, aby przygotować tym samym Rosję do prowadzenia długotrwałego konfliktu. W mojej opinii miał na myśli prawdopodobnie przyszłą wojnę z Zachodem, a więc NATO, obawiając się zniszczeń w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym. W związku z tym Rosja posiada na pewno duże rezerwy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a dodatkowo ma nieograniczony dostęp do paliw, a więc tutaj do ropy, benzyny i tak dalej. Też z mediów wiemy o tym, że Rosjanie mieli do dyspozycji co prawda stare czołgi, ale tych czołgów w granicach nawet 20 tysięcy. Takie były relacje. W związku z tym, kiedy obserwujemy przebieg działań na Ukrainie i straty rosyjskie, dokonujemy kalkulacji. Te straty są naprawdę duże, a jednak straty są uzupełniane w pododdziałach i pododdziały walczą. Nie słyszy się o tym, żeby były kierowane nowe jednostki z głębi Rosji na terenie działań wojennych do prowadzenia walki na tych obszarach. A raczej te działania są prowadzone przez te wojska, które zostały zaangażowane z dniem 24 lutego tego roku. Teraz też chciałbym podkreślić jedną rzecz, jeżeli mówimy o możliwości przeciągania się tego konfliktu. A mianowicie dużo w mediach jest o tym informacji, czy przypuszczeń, czy Putin ogłosi stan wojenny, to co miało nastąpić 9 maja. Sam byłem niepewny, czy to nastąpi w wypadku dużych strat w stanach osobowych. Ja tutaj chciałbym jedną rzecz zaznaczyć, że kilka lat temu Rosja stworzyła tak zwaną rezerwę aktywną, która polega na tym, że żołnierze służby zasadniczej, żołnierze służby kontraktowej i żołnierze zawodowi, którzy odbyli tą służbę i przeszli do cywila, dobrowolnie mogą się zgłaszać do wojska na przeszkolenia czy doskonalenia swoich umiejętności, które zdobyli wojska, a więc specjalności, tak jak na przykład kierowca czołgu, dowódca plutonu czy dowódca kompanii nawet, jeżeli mówimy o oficerach. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wstępują do tej rezerwy, do korpusu rezerwy aktywnej, są oni opłacani w pewien sposób. Na początku nawet dostają kilka tysięcy rubli, kiedy rozpoczynają jakby swoją aktywność w tej służbie, w tym korpusie, a w czasie trwania, w czasie ich dyspozycji są powoływani na szereg ćwiczeń krótkotrwałych, gdzie doskonalą swoje umiejętności nabyte wcześniej, kiedy służyli na danych stanowiskach służbowych. I ocenia się, że i to zachodni eksperci oceniają, że Rosjanie mają możliwości i tak założyli, że w ciągu roku ten korpus aktywnych rezerwistów będzie liczył nawet do 200 tysięcy żołnierzy. To trwa od kilku lat, to trzeba liczyć z tym, że są duże rezerwy żołnierzy, tych rezerwy aktywnej po przeszkoleniu i muszą być dyspozycyjni, a więc mogą być powoływani do służby prawie że na rozkaz. I prawdopodobnie tak się dzieje, bo jeżeli zakładamy straty w stanach osobowych, gdzie dzisiaj już sięgają chyba ponad 23-4 tysiące żołnierzy, to jest bardzo duża liczba, nie mówiąc jeszcze o nieznanej ilości rannych, prawda? A pododdziały rosyjskie dalej walczą, uporczywie starają się niszczyć zgrupowania wojsk ukraińskich, jednocześnie zdobywając teren. Także biorąc pod uwagę zasoby osobowe, a więc rezerwy tej rezerwy aktywnej, jak również zapasy uzbrojenia i środków materiałowych, Rosja przygotowuje się prawdopodobnie na długotrwałą wojnę.
No jaka jest nadzieja dla wojsk ukraińskich?
Szanowni Państwo, dobrze się stało, że na początku konfliktu Rosjanie nie zdołali odciąć Ukrainy od granic z Zachodem, a więc granic z Polską, Rumunią i innymi krajami. To jest po pierwsze. Teraz zależy to wszystko od determinacji Zachodu, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które widzimy, że taka determinacja jest, odnośnie zaopatrywania Ukraińców zarówno w uzbrojenie ciężkie, już nie mówimy o jakimś tam uzbrojeniu defensywnym, prawda? Bo można było żartować na początku, kiedy staraliśmy się tutaj maskować, czy nasze państwa starały się maskować tutaj dostawy ciężkiego uzbrojenia, tłumacząc, że to jest uzbrojenie defensywne. Każde uzbrojenie jest o charakterze ofensywnym lub defensywnym, w zależności w jakiej sytuacji się go używa. A przede wszystkim służy do niszczenia strony przeciwnej. I Amerykanie zadeklarowali swoje wsparcie dla Ukrainy na kwotę 33 miliardów złotych, przywracając Lend-Lease z okresu II wojny światowej 1941 roku. W związku z tym prezydent Stanów Zjednoczonych Biden ma niesamowite możliwości decydowania o wydzielaniu środków finansowych na wsparcie dla Ukrainy w zakresie zarówno uzbrojenia ciężkiego, jak i środków materiałowych, a więc amunicji, paliw i tak dalej. To jest pełna gama zaopatrzenia. I mamy też informacje o tym, że żołnierze ukraińscy się szkolą na terytorium państw zachodnich w zakresie obsługi zachodnich systemów walki, zachodniego uzbrojenia. No, nie ma innego wyjścia, jeżeli Zachód chce, żeby Ukraina, a tym i Polska, żeby Ukraina przetrwała, musi organizować wsparcie na wysokim poziomie w zakresie dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zapasów, amunicji, paliw, żywności i innych środków, aby wojsko ukraińskie, a też i społeczeństwo mogło przetrwać. Ukraina ma takie możliwości, bo przypomnę po raz kolejny, że prezydent Zełenski kilka tygodni temu ogłosił, że jest przeszkolonych około 5 milionów rezerwistów wśród ludności ukraińskiej. Jest to potencjał niesamowity, ale na pewno będzie im brakowało broni w wyniku starć i strat, jakie ponoszą linii frontu. Jeżeli te dostawy będą dostarczane, a dowództwo dalej będzie się ukraińskie pokazywało z tej najlepszej strony jak dotychczas, no ta wojna, Ukraina ma szansę przetrwać i po prostu będziemy liczyć na to, jaki będzie w perspektywie czasu efekt tej wojny.
A jakie jest na dziś niebezpieczeństwo rozszerzenia wojny, którą prowadzi Rosja?
Szanowni Państwo, dużo się mówi o tym, też ja przed chwilą wspomniałem, nie dokończyłem wypowiedzi dotyczącej Naddniestrza, kiedy mówiłem o prowokacjach rosyjskich w Naddniestrzu. Ja sądzę, że podejmowane próby przez Rosjan uderzenia, prowadzenia uderzenia z kierunku Chersonia na zachód, aby połączyć się z Naddniestrzem, dzisiaj Rosjanie mają bardzo nikłe szanse. Po pierwsze, teren im nie pozwala, a przede wszystkim wielka zapora wodna, jakim jest Dniepr. Ponadto determinacja wojsk ukraińskich. No i jeśli Rosjanie nie zdołali sforsować Dniepru na tym kierunku, to sądzę, że dopóki nie rozstrzygnie się sprawa Donbasu, Rosja nie będzie w stanie podjąć żadnych działań w kierunku tutaj zachodnim, a więc prowadzenia działań na połączenie się z Naddniestrzem. Natomiast w tej chwili Donbas jest, się wydaje, głównym punktem ciężkości w obronie Ukraińców, jak również głównym kierunkiem uderzeń strony rosyjskiej.
Niebezpieczeństwo, że znowu wrócimy do tematu białoruskiego, czyli do otworzenia drugiego frontu zachodniego.
Szanowni Państwo, nie sądzę. Czytając wypowiedzi prezydenta Białorusi, które ukazują się w mediach, ale też biorąc jego wcześniejsze zachowania, nie sądzę, że odważy się utworzyć drugi front i wesprzeć wojska rosyjskie swoimi wojskami. Dla względu na to, że potencjał militarny Białorusi nie jest duży, jest, uważam, że nawet mały. I ja nie wierzę w to, że, no nie przypuszczam, może nie, inaczej powiem powiedzieć, nie przypuszczam, że prezydent Białorusi zdecyduje się na wsparcie wojskowe. No, można też przypuszczać, że Rosjanie dokonają zgrupowania na tym kierunku, co mi się wydaje w tej chwili będzie dla nich bardzo trudno, zwłaszcza, że obserwując przebieg walk, które nie są w stanie Rosjanie pokonać Ukraińców w Donbasie, ostatecznie osiągnąć celów wojskowych, jakie sobie założyli, rozbicie wojsk ukraińskich w tym tak zwanym kotle donbaskim, czy nawet na łuku donbaskim, różni tam eksperci to nazywają, ale mówimy o tym samym. Jeżeli do tej pory prawie po 3 tygodniach im się tego nie udało zrobić, a więc nie mają takich możliwości zgromadzenia dodatkowych wojsk, a więc stworzenia zgrupowań uderzeniowych na innych kierunkach, to dla nich, jeżeli by to zrobili, no byłoby to nieszczęście, znaczy nieszczęściem, przyniosłoby to niepowodzenie. Bo z mojego punktu widzenia, kiedy rozmawiałem z kolegami, nawet z niektórymi redaktorami naszych czasopism, sądziłem, że to uderzenie rosyjskie będzie wykonane z Białorusi, ale w kierunku zachodnim, przepraszam, południowym, a więc tutaj na kierunku Lwowa, aby odciąć Ukrainę od dostaw zachodnich. Na szczęście to się nie stało i Rosjanie, popełniając błąd strategiczny w tym miejscu, no dzisiaj już do tego czasu się nie cofną, w związku z tym ponoszą skutki swojego błędu strategicznego.
Powiedział generał Bogusław Samol. Panie generale, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Do widzenia Państwu. Miłego dnia.
Miłego dnia, panie generale. Akademia Sztuki Wojennej, dyrektor Instytutu Strategii.